Studiujemy list apostoła Pawła do Rzymian. Śledzimy, jak krok po kroku apostoł odsłania przed nami głoszoną przez siebie Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu. 8 rozdział listu do Rzymian często uważany jest za słoneczne wyżyny doktryny chrześcijańskiej. Czytanie zawartej tu nauki nie jeden raz pomogło wielu ludziom w odniesieniu zwycięstwa nad grzechem i w trwaniu w bliskiej społeczności z Bogiem. W rozdziale tym odnaleźć można wyjaśnienie, na czym polega tajemnica zwycięskiego życia człowieka. Tą tajemnicą jest życie pod kierownictwem Ducha Świętego. Jeśli wierzymy, ufamy Jezusowi, Duch Chrystusowy zamieszkuje w nas, aby nas kształtować, oczyszczać i prowadzić drogą świętości. To Duch Boży uwalnia nas od grzechu i od śmierci. Możemy podzielić dotychczasowe rozważania nad pierwszą częścią listu do Rzymian na 3 mniejsze części. W części pierwszej, obejmującej rozdziały od 1 do 3, osobą pierwszoplanową był Bóg Ojciec. W drugiej części, obejmującej koniec 3 rozdziału aż do rozdziału 5, osobą pierwszoplanową był Syn Boży, Jezus Chrystus. A w trzeciej części, od 6 do 8 rozdziału, osobą taką jest Duch Święty. W pierwszej ze znanych nam już części listu do Rzymian Paweł przedstawiał nam osobę Boga Ojca i Jego sprawiedliwy sąd nad całą ludzkością. W części drugiej ukazał nam Paweł Syna Bożego, który bierze na siebie winę za nasze grzechy i ponosi za nas śmierć na krzyżu, żeby następnie zmartwychwstać i ofiarować nam nowe, wolne od prawa, od grzechu i śmierci życie. Przechodząc do trzeciej części swego listu, Paweł skupia naszą uwagę na osobie Ducha Świętego, osobę Ducha Bożego, który oddziaływuje na nas zgodnie z tym, co już wcześniej Bóg Ojciec i Bóg Syn w stosunku do nas zamierzyli i zapewnili. Choć Paweł przedstawia działanie poszczególnych osób Trójjedynego Boga oddzielnie, nie należy sądzić, że działanie tych osób jest niezależne od siebie. Te 3 osoby Trójjedynego Boga współdziałają ze sobą w dziele odkupienia nas z niewoli grzechu. Biblia przedstawia nam działanie każdej z nich osobno w tym celu, abyśmy mogli lepiej uświadomić sobie skutki oddziaływania na nas poszczególnych osób Trójcy Świętej. Teraz więc, studiując 8 rozdział listu do Rzymian, będziemy poznawać przede wszystkim działanie Ducha Świętego, tej osoby Trójjedynego Boga, która prowadzi nas poprzez życie wiary. Choć przecież już we wcześniejszych fragmentach listu dowiedzieliśmy się o Duchu Świętym wielu wspaniałych rzeczy. Na samym początku, jak pamiętamy, dowiedzieliśmy się, że Duch Święty uczestniczył we wzbudzeniu Jezusa Chrystusa z martwych. W 5 rozdziale listu czytaliśmy wspaniałe słowa, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany. A 8 rozdział listu apostoła do Rzymian rozpoczyna się wspaniałym stwierdzeniem: przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Co za wspaniała prawda, co za wspaniała myśl. Winy i kary za grzechy już nie ma. Nie musimy się już dłużej obawiać nadchodzącego sądu Bożego. To dobrodziejstwo naszej wolności i całkowite odsunięcie od nas potępienia uwalnia nas z niewoli grzechu. Nie jesteśmy już dłużej niewolnikami grzechu. Już w 1 wierszu 8 rozdziału apostoł zawiera więc jak gdyby główny temat, który potem konsekwentnie rozwija. Zwróćmy szczególną uwagę na to, jak poszczególne wiersze w tym rozdziale są ze sobą powiązane, jak konsekwentnie wynikają jedne z drugich. Czytamy: przeto ci, którzy żyją w jedności z Chrystusem Jezusem, nie mogą być potępieni. Prawo Ducha bowiem, które daje życie w jedności z Chrystusem Jezusem, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Bóg sam tego dokonał. Dokonał tego, do czego nie było zdolne prawo mojżeszowe z powodu słabości ludzkiej natury. Posłał On swego Syna, dając Mu ciało takie jak nasze grzeszne ciało, i w Nim osądził grzech. Bóg to uczynił, aby stało się zadość sprawiedliwości według prawa. Ze względu na nas, którzy postępujemy zgodnie z duchem, a nie z cielesną naturą. Słowo przeto, które wypowiada Paweł na początku, nawiązuje do głównego tematu całego listu, a w szczególności do myśli zawartej w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Pod względem szczegółowej treści wspomniane słowo nawiązuje także do rozdziału 7. Pamiętamy, że apostoł nauczał tam, że w Chrystusie umarliśmy dla prawa i że jesteśmy uwolnieni od wyroku śmierci. Apostoł udowodnił nam niezbicie, że wszystkie inne sposoby, aby żyć sprawiedliwie i zgodnie z przykazaniami Bożymi, są skazane na niepowodzenie. Dlatego jesteśmy gotowi odwrócić się od niepowodzeń własnych wysiłków i przyjąć przez wiarę cudowną możliwość zwycięstwa w Chrystusie. Pamiętamy, że w rozdziale 7 czytaliśmy o walce ze starą naturą, ze skłonnościami do grzechu. Teraz apostoł naucza, że nie jesteśmy skazani na niepowodzenie w tej walce. Duch Święty, zamieszkujący w nas i ciągle przemieniający nasze serca, uzdalnia nas do prowadzenia zwycięskiego życia wiary. Teraz nie ma, pisze apostoł, żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Żadnego potępienia. Już to samo jest powodem do wielkiej radości, o ile słowa te potraktujemy poważnie. Ale apostoł nie poprzestaje na nich. Stwierdza, prawo ducha bowiem, które daje życie w jedności z Chrystusem Jezusem, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Istnieje więc prawdziwa pomoc dla wszystkich, którzy zniewoleni są grzechem i śmiercią. Nie polega ta pomoc na głoszeniu abstrakcyjnych teorii czy na malowaniu pocieszającego obrazu przyszłości. Nie. Prawu grzechu i śmierci apostoł przeciwstawia inne, silniejsze prawo. Prawo ducha, które daje życie. Znów apostoł pisze o prawie. I wydawać by się mogło, że prawo i duch w żaden sposób do siebie nie pasują. Czy duch nie uosabia wszystkiego, co wolne, tajemnicze, nieuchwytne? Czy nie wieje, dokąd chce? I tak, i nie. Gdyby na jego działanie składały się tylko nieobliczalne porywy, niezwykłe przeżycia, nie mógłby on nam pomóc naprawdę, nie mógłby uwolnić nas od trwałego i niezniszczalnego prawa śmierci i grzechu. Apostoł chce nas zapewnić, że Duch Boży jest trwałym elementem życia określającym cały byt chrześcijanina. Duch Boży nieustannie bierze wierzących w swoje władanie. I to jest rzeczywiste uwolnienie, prawdziwa wolność dzięki Duchowi Bożemu. Ale jak to się dzieje, że Duch Boży działa w naszym życiu, że nami kieruje? Dzieje się to, jak pisze apostoł, w Chrystusie Jezusie. Nie jest więc faktem oderwanym, ale pozostaje w ścisłym związku z dziełem zbawienia dokonanym przez Jezusa. Duch Święty i Krzyż Golgoty to nie dwa różne, niezależne elementy zbawienia, ale integralnie związana całość. Jak Jezus, wyjaśniając Nikodemowi narodzenie na nowo z wody i ducha, skierował jego spojrzenie na wywyższonego na krzyżu Syna Człowieczego, tak apostoł wiąże słowo o duchu ze słowem o krzyżu. Podkreśla, że wszystko to możliwe jest w Chrystusie Jezusie. Apostoł jeszcze raz zwraca też nasze spojrzenie ku prawu. Dane ono nam zostało naprawdę ku życiu. Ukazało bowiem Bożą wolę, w której jedynie i wyłącznie istnieje prawdziwe życie. Ale przenieść nas z prawa grzechu i śmierci ku życiu prawo nie mogło. Dlaczego? Gdyż było słabe z powodu ciała, pisze apostoł. A więc wszystko rozbiło się o naszą cielesność, o naszą zmysłową, egoistyczną istotę. Prawo, jako duchowe, nie mogło nic zrobić z cielesnym człowiekiem. I wtedy wkroczył sam Bóg. Apostoł powraca do tej kwestii, aby wyraźnie podkreślić, że Bóg nie przybył na pomoc człowiekowi w jego działaniu i zmaganiach, że to nie ludzie wspólnie z Bogiem wydobyli człowieka z otchłani zguby, choć takie wyobrażenia są do dziś rozpowszechniane w szerokich kręgach chrześcijaństwa. Mówimy na przykład, z Bożą pomocą chcę zrobić to a to. I wydaje nam się, że taki sposób myślenia pobudza naszą aktywność, Tymczasem tak naprawdę paraliżuje nas i nieuchronnie prowadzi do samooszukiwania lub rozpaczy. Musimy pojąć, że to Bóg działa w nas. Działa zupełnie sam. Dokonuje rzeczy niemożliwej dla prawa. On pragnie w nas działać poprzez Ducha Świętego. On własnego Syna zesłał w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech. I to jest istotą odkupienia, a także działania w nas Ducha Bożego. Dzięki temu, że Jezus, będąc w postaci grzesznego, a więc podatnego na pokusy ciała, wytrzymał życie i nie dał się nawet musnąć grzechowi, Bóg potępił grzech w ciele, jak pisze apostoł. A później na krzyżu odbył się sąd nad grzechem i zastępczo wykonał się wyrok nad tym, który nie znał grzechu. Jezus stał się ofiarą przebłagalną, przez którą znajdujemy usprawiedliwienie. A więc została otwarta droga, aby słuszne żądania prawa wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha, pisze apostoł. To zwycięstwo Chrystusa powinno być widoczne i w naszym życiu na co dzień. Nie postępujmy już według egoistycznej natury. Jesteśmy prowadzeni przez Ducha Bożego. O naszym postępowaniu decyduje Boża miłość. Przeczytajmy kilka następnych wierszy 8 rozdziału Listu do Rzymian. Ci bowiem, którzy żyją sprawami ciała, myślą tylko o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją sprawami ducha, o tym, co duchowe. Kto myśli tylko o ciele, idzie ku śmierci. Kto myśli o sprawach ducha, znajduje życie i pokój. Dlatego człowiek pochłonięty sprawami ciała wrogo odnosi się do Boga, bo nie poddaje się Jego prawu. Nie może zresztą tego uczynić. Nie mogą więc podobać się Bogu ci, którzy tak właśnie postępują. Wy jednak nie poddajecie się cielesnej naturze, lecz duchowi, jeśli tylko Duch Boży przebywa w was. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Chrystusa nie należy. Jeśli jednak jest w was Chrystus, to ciało wprawdzie zmierza ku śmierci z powodu grzechu, ale Duch żyje dzięki usprawiedliwieniu. Skoro przebywa w was Duch tego, który obudził Jezusa ze śmierci do życia, to ten sam, który obudził Chrystusa z martwych, ożywi wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, przebywającego w was. Wspaniałe słowa. Na początku apostoł pisze: ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. To prawda. Pragnienia, tęsknoty i marzenia takich ludzi obracają się w kręgu życia światowego i egoistycznego. Rozkosze podniebienia, erotyka, skryte za fasadą przyzwoitości, odgrywają znacznie większą rolę, niż się do tego przyznajemy. Ciało to jednak nie tylko seks i używanie przyjemności. Należy przyznać, że i ci, którzy żyją według ciała, niejednokrotnie dążą do wyższych celów. Ale to ich dążenie do celów wyższych, może nawet pobożnych, jest spętane egoizmem i skrycie kieruje się ku celowi, którym jest wywyższenie własnego ja. Nie może być inaczej w życiu, które wyrasta na gruncie ludzkiego ja. Tylko ci, którzy żyją według ducha, znają świat Bożego życia. Tylko Duch Chrystusowy, Duch Syna, stwarza w nas możliwość myślenia i życia po synowsku. I wtedy On uczy nas modlić się szczerze: Ojcze nasz, niech się święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Myślenie o tym, co duchowe, nie oznacza wcale, że posiadamy szczególne zainteresowania zjawiskami religijnymi, wyjątkową zdolność głębokiego myślenia i nadzwyczajnego przeżywania, które sprawiają, że czujemy się szczęśliwi. Nie, wszystko to może okazać się egoistyczne, cielesne. Myśleć o tym, co duchowe, to znaczy kochać i zapomnieć o sobie samym. Być całkowicie pochwyconym przez Jezusa Chrystusa i dzięki temu, oddawszy się Jego wielkiej sprawie, wydawać owoc dla Boga, o którym pisał apostoł wcześniej. Kto żyje myślą o rzeczach cielesnych, sądzi, że zyskuje życie, ale prawdziwe życie dla Boga, myślenie o tym, co duchowe, wydaje mu się niepojętą głupotą, czymś nieżyciowym, absurdalnym, sprawia, że ludzie marnują i tracą swe dni. Cóż za pomyłka? Jakie straszne złudzenie! Człowiek sądzi, że zdobywa życie, a tymczasem pada w objęcia śmierci. Tak dzieje się naprawdę, bo zamysł ciała to śmierć. Wszystko, czego moje ja namiętnie pożąda i w czym ma nadzieję znaleźć życie, jest napiętnowane grzechem i śmiercią. I kończy się śmiercią. Natomiast zamysł ducha to życie i pokój. Miłość nigdy nie ustaje. A więc kiedy kochamy, żyjemy. Miłość nie ustaje, podczas gdy wszystko inne przemija. Istotą i prawdziwą treścią życia są więc miłość, radość, pokój, dobroć, łagodność, owoce Bożego Ducha. Gdy apostoł Paweł mówi o pokoju, słyszy w duszy hebrajskie szalom, a więc miłość i pokój. Szalom ma w swym znaczeniu zbawienie, zawiera to zbawienie, pokój z Bogiem, przynoszący głębokie, pełne zadowolenie. Nasza stara natura, nasze egoistyczne ja nie poddaje się Bożemu prawu. Jest wrogie Bogu. Apostoł pisze, że egocentryczny grzesznik nie może sprostać Bożym standardom i w gruncie rzeczy nawet tego nie chce. Staje się jasne, dlaczego ogólnikowa prawda, że Bóg jest miłością, nie może nam w najmniejszej mierze pomóc. Nie może pomóc właśnie dlatego, że Bóg jak najbardziej serio jest miłością i że w swoim prawie serio żąda miłości, a nasza z gruntu egoistyczna i pozbawiona miłości istota jest mu wroga i nie może się mu podobać, a więc prowadzi nas ku śmierci. Właśnie dlatego, że Bóg jest miłością, że chce rzeczywistej, prawdziwej miłości z naszej strony, nasze usiłowania sprawiają, że stajemy się w Jego oczach nie do zaakceptowania. Nasza imitacja miłości jest wstrętną obłudą, bo w rzeczywistości znowu myślimy o sobie, o własnej chlubie. Pomóc nam może tylko jedno – uczciwe przyznanie się do bezsilności, uznanie własnej zguby przed Bogiem. Dzięki temu znajdziemy i będziemy mogli przyjąć ratunek, który miłość Boża zgotowała nam w Jezusie Chrystusie. Wtedy w pokorze, w uniżeniu i w przyjęciu Bożego daru nastąpi wielka przemiana, którą apostoł poświadcza z całkowitą pewnością, nie tylko jako możliwość teoretyczną, ale jako konkretną rzeczywistość. Pisze: wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Gdzie przedtem mieszkał grzech, przenikając wszystko swoją obecnością, teraz mieszka Duch Boży, który równie skutecznie wszystko przenika. Czy rzeczywiście równie skutecznie? I tak, i nie. Z jednej strony Duch jest potężniejszy od grzechu, działa skuteczniej i przezwycięża go. Z drugiej jednak strony nie wywiera na naszą wolę takiego przymusu jak grzech. Bowiem musimy grzeszyć, chociaż ma w tym udział nasza wola, natomiast nie musimy w taki sam sposób myśleć o sprawach ducha. Duch nie wywiera na nas nacisku, przymusu. Duch uwalnia nas od prawa śmierci i grzechu i pozostawia w tej wolności. Duch Święty nigdy nie przymusza nas do postępowania zgodnego z Bożą wolą. On delikatnie inspiruje nas i rodzi w nas pragnienie odwzajemniania miłości Boga. Gdy ufamy Bogu, Duch Chrystusowy przebywa stale pośród nas i w nas i stale przemienia nasze serca, kształtuje naszą osobowość. Apostoł Paweł wypowiada o życiu chrześcijanina wspaniałe słowa. Duch Boży prowadzi wierzącego na co dzień, kieruje nim, uzdalnia do owocowania miłością, radością, pokojem. A jednak apostoł dostrzega pewną granicę, nieprzekraczalną granicę dla chrześcijanina w teraźniejszym czasie. Wsłuchajmy się w jego słowa. Jeśli jest w was Chrystus, to ciało wprawdzie zmierza do śmierci z powodu grzechu, ale duch żyje dzięki usprawiedliwieniu. Skoro przebywa w was duch tego, który obudził Jezusa ze śmierci do życia, to ten sam, który obudził Chrystusa z martwych, ożywi wasze śmiertelne ciała przez swego ducha przebywającego w was. A więc najpierw apostoł pisze: jeśli jest w was Chrystus, to wasze ciało zmierza ku śmierci. Ciało jest ciągle śmiertelne, martwe. O ile nie będzie nam dane dożyć ponownego przyjścia Jezusa, a tym samym przemienienia w uwielbione ciało, będziemy musieli przecierpieć śmierć, śmierć cielesną. Chorujemy, doznajemy w życiu najróżniejszych dolegliwości, bólów, ułomności, bo ich źródło znajduje się w naszym ciele. Co więcej, nasze ciało, tak szybko męczące się, żądające nieustannie pożywienia i pielęgnacji, stanowi poważną przeszkodę w duchowym rozwoju i w duchowym koncentrowaniu się na Chrystusie, na Bogu. Ale apostoł pisze, że Duch Boży to ten, który Jezusa wzbudził z martwych. Jezus powstał z martwych. U Jezusa nastąpiło zmartwychwstanie ciała i otrzymał On uwielbione ciało. Skoro w nas mieszka ten sam Duch Boży, to nie może nastąpić nic innego, jak tylko to, że Bóg ożywi i nasze śmiertelne ciała. I o tym właśnie pisze z radością apostoł. Rozważajmy często te słowa apostoła. Pamiętajmy, że Duch Święty zamieszkuje w nas. Pozwólmy Mu się prowadzić, a On będzie nami kierował, aż do chwili, w której wzbudzi nas z martwych. Tak, jak wzbudził Jezusa.